W studiu Radia UWM FM gościmy profesora Piotra Chlebowicza z Katedry Kryminologii i Kryminalistyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam państwa, witam panią.
Pretekstem do naszej rozmowy jest konferencja, na której pan ostatnio był, takim głównym, ale myślę, że porozmawiamy sobie też o kilku innych ciekawych kwestiach i proszę powiedzieć, co to było za spotkanie naukowe i czego dotyczyła konferencja.
Będąc studentem, tak, czytałem sprawozdania dotyczące tak zwanych bałtyckich seminariów kryminologicznych i wtedy, pamiętam, bardzo mnie to zainteresowało, ponieważ te państwa leżą blisko nas. W związku z tym już po wielu latach przypomniałem sobie, że funkcjonuje taka formuła związana zarówno ze współpracą międzynarodową, jak też z kryminologią. W związku z czym warto byłoby może spróbować stać się częścią tej inicjatywy. Rok temu pojechałem do Wilna, pojechaliśmy tam w szerszym gronie katedralnym. Czym jest w ogóle Bałtyckie Seminarium Kryminologiczne jako idea? Generalnie chodzi o dyskusje dotyczące polityki kryminalnej, polityki karnej i generalnie przemian przestępczości. W latach 90. ta formuła była o tyle ciekawa, ponieważ wszystkie kraje byłego bloku wschodniego przeżywały zmiany ustrojowe, co wiązało się także ze zmianami w kodeksie karnym. Kwestie wprowadzenia gwarancji praw człowieka do postępowania karnego, próba określenia, na ile polityka kryminalna powinna być liberalna, na ile restrykcyjna. Generalnie te wszystkie problemy, które też są dzisiaj. I tak się jakoś stało, że w tej części świata te spotkania bałtyckie zyskały silną markę. A ponieważ, no, jakby nie było, no, sąsiadujemy z Litwą, zadam sobie pytanie, dlaczego nie miałoby nas tam być? Mówię o naszym uniwersytecie i o naszym wydziale. Jestem pod ogromnym wrażeniem organizacji tej konferencji. Tegoroczna edycja była dość wyjątkowa, ponieważ Estończycy też starali się stworzyć taki program dodatkowy. Polegało to na tym, że pierwszego dnia zostaliśmy zabrani przez uczestnicy do Akademii Policyjnej Estońskiej, gdzie mieliśmy okazję obejrzeć, jak wygląda proces szkolenia służb estońskich. Mówię o więziennictwie, służbie policji, powiedzmy odpowiedniku Straży Granicznej. Następnego dnia pokazano nam więzienie w Tallinie, wybudowane kilka lat temu. Ogromne wrażenie wywarła na mnie, ale też na innych uczestnikach, tak mogę powiedzieć, organizacja tego miejsca, bo to dość ponure generalnie doświadczenie, bo te wszystkie poszczególne bloki były łączone z sobą podziemnymi korytarzami. Znaczna część pomieszczeń miała w zasadzie sztuczne oświetlenie. Widać było, że te warunki są humanitarne, ale też są surowe. Więc to też jest w ogóle ciekawe doświadczenie związane z samym kontaktem też na przykład z funkcjonariuszami służby więziennej. To było sporo młodych ludzi. Tam generalnie służba publiczna jest uważana za szczyt. Większość znała doskonale język angielski. Dyrektor zakładu karnego przedstawił w zasadzie wykład na poziomie uniwersyteckim, gdzie tłumaczył, na czym polegają problemy polityki penitencjarnej Estonii. To była w zasadzie, można powiedzieć, wizyta studyjna, się okazało.
Pana wystąpienie dotyczyło działań kontrwykrywczych stosowanych przez zorganizowane grupy przestępcze, mające na celu unikanie wykrycia, ścigania przez służby policyjne. Czym są te działania kontrwykrywcze? Bo to jest z pewnością pojęcie specjalistyczne, ale myślę, że będzie to ciekawe dla naszych słuchaczy.
Tak, jeżeli chodzi o działania kontrwykrywcze, to jest w zasadzie przedmiot projektu, w którym byłem zaangażowany przez ostatnie kilka lat. Pokłosiem tego są dwie książki. Czego dotyczą działania kontrwykrywcze? To jest generalnie problem powiązany z przestępczością zorganizowaną. Jednym z wymiarów działalności, powiedzmy, grup zorganizowanych bądź związku przestępczych, to jest wyższa forma organizacyjna, jest to, że oprócz popełniania przestępstw, te grupy, powiedzmy, inwestują dużo czasu, energii, a w przypadku niektórych też pieniędzy, żeby uniknąć wykrycia. Co jest ciekawe, bo jakby w tradycyjnej kryminalistyce dostrzega się, że oczywiście sprawca zawsze dążył do zacierania śladów i dowodów przestępstwa, nie wiem, używał rękawiczek i tak dalej. Natomiast w przypadku niektórych zaawansowanych grup przestępczych, w zasadzie można mówić o takim całym systemie działań i część z tych zachowań niekoniecznie wypełnia znamiona przepisów w kodeksie karnym. Niektóre z nich oczywiście tak, jak na przykład korupcja, czy odpowiednie działania związane z niszczeniem dowodów, ale są też takie, które w zasadzie no nie mieszczą się w kodeksie karnym. No jeżeli powiedzmy doświadczony sprawca, recydywista stosuje samokontrolę, to znaczy, że unika afiszowania się majątkiem, sprawdza, czy nie jest obserwowany, używa urządzeń elektronicznych, które mają za zadanie na przykład wychwycić, czy wobec niego są stosowane środki, metody i techniki kontroli operacyjnej. Kontroluje zakres, powiedzmy, rozmów, stara się cenzurować swoje rozmowy, to jest taki element, który wiąże się z jego działalnością przestępczą, natomiast niekoniecznie stanowi przestępstwo. Jakby pomysłem badawczym na to była próba opisania, znalezienia wspólnych cech, czym są te działania kontrwykrywcze. A w ogóle sam pomysł też był ciekawy, bo z jednej strony to była praktyka policyjna, ponieważ współautorzy, ojcowie pomysłu, pan doktor Tomasz Safiański przede wszystkim, to byli praktycy policyjni, zwłaszcza pan doktor Safiański, który był oficerem łącznikowym Polski najpierw w Interpolu, potem w Europolu, wieloletni pracownik w wywiadzie kryminalnym, a potem w Centralnym Biurze Śledczym Policji. Z perspektywy praktyki oni to dostrzegali, ale mniej więcej w bardzo podobnym czasie w Uniwersytecie Gent w Belgii była grupa teoretyków, która też zauważyła ten problem podczas badań. I to jest ciekawa rzecz, że tutaj widać, że czasami nauka ma wpływ na praktykę, ponieważ elementy, powiedzmy, związane z funkcjonowaniem grupy przestępczej zostały związane z działaniami kontrwykrywczymi, zostały jakby implementowane do oficjalnych dokumentów Europolu, gdzie ten wymiar tej działalności jest dostrzegany jako jedna z cech definiujących istnienie poważnych form przestępczości zorganizowanej. Bo tu generalnie nie jest tak, że każda grupa takie rzeczy stosuje. Czasami są to działania wyizolowane. I jakby po wydaniu tej książki w 2021 roku też w ogóle chodziło o to, żeby też nadać temu problemowi wymiar uniwersytecki, spojrzeć na to trochę szerzej, dostarczyć takiego teoretycznego backgroundu i też starałem się znaleźć naukowców i praktyków, którzy obserwują ten problem z różnych perspektyw. I też to była dobra okazja, żeby zaprosić do współpracy tutaj naszych pracowników z UWM-u i na przykład pan profesor Denis Sołodow, pracownik katedry, napisał bardzo interesujący tekst dotyczący kryminalistycznego wymiaru i też był współautorem.
Gratuluję, panie profesorze, tych wszystkich sukcesów i rozwijania tych swoich zainteresowań naukowych i chciałabym tylko jeszcze zapytać na zakończenie, bo wspomniał pan o tym, że o tym seminarium myślał pan już jako student, a czy te zainteresowania naukowe również zakiełkowały w panu w czasach studenckich? Akurat to, co dotyczy właśnie działań kontrwykrywczych, czy generalnie tego, co związane z grupami, organizacjami przestępczymi czy terrorystycznymi, czy to też pokłosie zainteresowań studenckich, czy to trochę później ewoluowało w panu?
Pani tym pytaniem rozbiła bank, bo generalnie moje spotkanie z kryminologią nastąpiło, gdy byłem studentem drugiego roku prawa w Toruniu i w zasadzie to był fakultet. W tamtym czasie kryminologia była kompletną dziedziną niszową. W zasadzie się tym prawie nikt nie interesował. Natomiast mi się to bardzo spodobało do tego stopnia, że zdawałem egzamin z kryminologii, chyba jako jeden z nielicznych, albo jako jedyny. Bo pamiętam, że w tamtym czasie były dwa fakultety do wyboru, prawo wykroczeń i kryminologię. Ja zdawałem kryminologię właśnie u pana profesora Andrzeja Marka, który był moim też promotorem pracy magisterskiej, oczywiście z zakresu kryminologii. I zaczynałem jak każdy szanujący się kryminolog, czyli od problemu związane, nie wiem, z dewiacją jednostki. Ja się interesowałem akurat wpływem psychopatii na poczytalność, czyli to taki miks kodeksu karnego i psychiatrii sądowej. No i potem jakoś tak to się ułożyło, że uważałem to, że to jest ciekawa rzecz. No i życie tak się potoczyło, że zacząłem się tym interesować. No i moja praca badawcza, tak teraz ze zgrozą stwierdzam, że to już prawie 20 lat pracy. Ewoluowała, począwszy od chuligaństwa stadionowego, poprzez analizę kryminalną, nielegalny handel bronią, samosądy, a teraz działania kontrwykrywcze.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był pan profesor Piotr Chlebowicz z Katedry Kryminologii i Kryminalistyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.